Aha, no i co, się nagrywa teraz już moja, aha. Tak, tak. Słuchajcie, proszę, otwórzcie Ewangelię Jana, 3 rozdział. I na początek przeczytam od 25 do 30. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 25 werset. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego otrzymać, wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Pomódlmy się. Panie Jezu, prosimy Ciebie, zechciej swoim duchem nas pouczyć, zechciej swoim duchem pouczyć nas tak, abyśmy odzwierciedlali w naszym życiu to, kim naprawdę jesteśmy. Prosimy, aby te wzorce, które oglądamy, wzorce nieba, wzorce, które wypływają z Twojej natury, Trójjedyny Boże, aby te wzorce również zapanowały wśród nas, jako ludzie Bożym, w tym zgromadzeniu, ale i w naszym życiu osobistym. Prosimy, aby ku temu końcowi, abyś zechciał pobłogosławić, przyznać się do swojego słowa. Amen. Tak więc dzisiaj jest Niedziela Trójcy Świętej, nic więc dziwnego, że zwróćcie uwagę, zwykle, przeważnie tak jest i tym razem też tak jest, że są urywki, które przynajmniej jeden urywek jest, który jest przypisany na dzisiejszy dzień, to jest urywek, który dotyczy, mówię o chrzcie świętym, dotyczy chrztu. A chrzest to przecież nic innego, jak tylko ogłoszenie pełnego chwały dzieła Bożego, że to Trójjedyny Bóg działa i oto to jest Jego dzieło. Co więcej, chrzest jest utożsamieniem z Trójjedynym Bogiem. Wraz z Chrystusem umarliśmy, z Nim też zostaliśmy wzbudzeni. I pamiętajmy też o tym, że przyjmujący chrzest otrzymuje nowe imię. Jest on ochrzczony w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I teraz cóż to oznacza? I ten urywek dzisiejszy właśnie akurat na tym aspekcie się koncentruje. To utożsamienie czy przyjęcie imienia Trójjedynego Boga oznacza, że te więzi, czy mówiąc tak nie po polsku, te relacje, które panują w Trójjedynym Bogu, a jakie to są relacje? Oczywiście to jest jedność, uległość, wzajemna miłość i radość. Te relacje są też naszym udziałem. My z osobna, jak i Kościół, mamy odzwierciedlać tą dynamiczną wymianę miłości, która ma miejsce w Trójjedynym Bogu. Tak więc o to chodzi w chrzcie i o to chodzi w tym urywku. Ten urywek jest urywkiem niewyobrażalnego konfliktu, starcia, łeb w łeb. Urywek, który jest niewyobrażalnym kontrastem, który na pierwszy rzut oka nie jawi nam się, żeby to aż tak dramatyczne było, a jednak. Ale może na sam początek zadam pytanie, o co chodzi w naszym wyznaniu, w naszej wierze, która nas zbawia? Co jest tym głównym aspektem, czy może głównym owocem tej wiary, która nas zbawia? Na czym to wszystko polega? Czy do czego, albo inaczej ujmijmy to, do czego sprowadza się ta odnowa, której Bóg w nas, czy może raczej na nas, dokonuje? Albo jeszcze inaczej, co nas odróżnia, co odróżnia nasze wyznanie od islamu? Tak radykalnie. Czym my się różnimy od islamu? Dlatego, że często nam się wydaje, o, jakieś tam teologiczne niuanse doktrynalne, tu jest Trójca, tu nie ma Trójcy, ale tak naprawdę to są bardzo takie podobne religie. No oczywiście nie ma nic bardziej mylnego, dlatego że różnica jest dramatyczna i kiedy tak myślimy o islamie, to wynika tylko i wyłącznie z naszej jakiejś ignorancji. W ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jak wygląda religijność muzułmańska. I widzicie, otóż nasza wiara sprowadza się do relacji. Nasza wiara to jest czy najwyraźniejszym owocem naszej wiary i odnowy, która jest w nas, sprowadza się do więzi. I to brzmi takie psychologizowanie, ale to zupełnie nie o to chodzi. Bo rzeczywiście nasza wiara sprowadza się do więzi. Odnowa i zbawienie sprowadza się do odnowionych, zmartwychwstałych, zmartwychwzbudzonych więzi. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, wszystko zaczyna się od odnowionej więzi z Bogiem. Oto ustała wrogość i zamiast wrogości nastał, oto mamy pokój z Bogiem. Mając pokój z Bogiem, i apostoł kontynuuje. Tak więc wszystko zaczyna się od odnowionej więzi z Bogiem, która momentalnie przekłada się na odnowione więzi między nami. I cała Biblia dokładnie o tym mówi. Mówi o tych odnowionych więziach między nami. Cała Biblia o tym opowiada. Na pewno pamiętasz, o czym jest pierwszy list Jana. Jeżeli masz w nienawiści brata swego, oszukujesz się, że znasz Boga. Tak więc wszystko sprowadza się, całe nasze wyznanie sprowadza się właśnie do więzi. I również do odnowionej, w cudzysłowie, więzi ze światem. I ta odnowiona więź ze światem polega na czym? Na nieprzejednanej wrogości z naszej strony. Tam, gdzie byliśmy tolerancyjni i tacy przyjaźni, nagle zrozumieliśmy, że nie ma wyjścia, jak tylko nieprzejednana wrogość. Tak więc chodzi o zmartwychwstałe i odnowione więzi w naszej wierze. To jest ten owoc, o który chodzi. Wczoraj wyszedłem, żeby kupić marchewkę, dosłownie. Dzieci, lubicie marchewkę? Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jedzcie marchewkę, marchewka jest zdrowa. Wyszedłem naiwny po prostu, żeby kupić marchewkę. Później chciałem jeszcze może do rynku się przejechać, ale wszystko było zablokowane. No i zaciekawiło mnie, dlaczego centrum jest zablokowane. No i poszedłem, patrzę. Potężny marsz równości. No obraz przerażający, naprawdę przerażający tego, co można było oglądać. Małe dzieci prowadzone przez ojców za rączkę, trzymające małą kolorową flagę. Ludzie, którzy myślą, że posiedli mądrość, że posiedli jakąś cywilizację, jakąś kulturę, podczas gdy tak naprawdę cała rzesza ludzi, która jest potwornie, potwornie zwiedziona. Bóg przemienia nas, abyś i stawia na nogi to, co postrzegaliśmy zupełnie odwrotnie. I właśnie urywek z Jana traktuje o zmienionych, o relacjach nieba w kontraście z relacjami na ziemi i cały i traktuje o chrzcie. Cały urywek naprawdę jest wzięty w klamry dwóch wersetów i to jest właśnie Boży porządek, który on wprowadza w swoje słowo i wszystko zaczyna się od 22 wersetu ziemi judzkiej i zwróćcie uwagę, że Jezus chrzcił w ziemi judzkiej i następnie mamy 4 rozdział i 1 werset. Faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan. I teraz zwróćcie uwagę, ciekawy werset, 2 werset. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie. Jak widzicie, Słowo Boże nie ma żadnego problemu, aby w 1 wersecie powiedzieć, iż Jezus chrzcił, a później, bo rzeczywiście to On chrzcił, chociaż chrzcili Jego uczniowie, ale pod Jego przywództwem, a później jest powiedziane, że chrzcili Jego uczniowie. Tak więc, kiedy ma miejsce chrzest i u nas wiemy, kto tego chrztu dokonuje. Tak więc na samym początku zajmiemy się sprawami, co to był za spór. Później pytanie, które się pojawi, co jest podmiotem w wersecie 26 i 28. O kim Jezus mówi w 28 wersecie, kiedy mówi: wy sami możecie mi zaświadczyć, do kogo się zwraca. I przyszli więc do Jana. Kto przyszedł do Jana? Ale na sam początek, o jaki konflikt chodzi, o którym mówi werset 26. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Większość komentatorów twierdzi, że chodzi tutaj o konflikt między starotestamentowymi obmywaniami a nowym chrztem i większość uważa, że tutaj o to rozgrywa się konflikt. Oczyszczenie to starotestamentowa nazwa na chrzest i jak wiemy wszystkie oczyszczenia, obmywania ze Starego Przymierza znalazły swoje wypełnienie we chrzcie. W chrzcie. Wszystkie one zostały wypełnione ze Starego w chrzcie. I teraz o jaki konflikt chodzi? Bynajmniej nie chodzi między Starym a Nowym Przymierzem, ale konflikt, jak widzimy w wersecie 26, dotyczy osoby Chrystusa. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: mistrzu, ten, który był z tobą, ten od razu, ten pojawia się, który był z tobą, czyli Jezus, który był z tobą za Jordanem, a o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Tak więc do głosu dochodzi wrogość, nie ma pokoju i nie może być, dlatego że wrogość została ustanowiona przez Boga. Pamiętamy w pierwszej Mojżeszowej 3:15 Bóg mówi: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem, nasieniem, a jej potomstwem. Czyli to był Bóg, który ustanowił tą wrogość, która zaczyna się pojawiać już w 26 wersecie. Halo? Ale jak, to będziecie słyszeć? Tak więc wrogość, która, pamiętamy ostatnim razem, mówiliśmy o morderczej Atalii, była mowa ostatnim razem, pojawia się antyteza, ta wrogość pojawia się od samego początku. I zobaczcie, tutaj są uczniowie Jana i Żydzi, którzy nagle mają, pojawia się spór. Nie może być pokoju i tak jak od samego początku Kain i Abel, nie może być pokoju między starym, upadłym stworzeniem, a nowym stworzeniem, którym jesteśmy my. Tak więc wrogość i wszystko, i teraz pytanie, co jest podmiotem wersetu 26? Większość komentatorów uważa, że podmiotem są uczniowie Jana, podczas gdy nic z tych rzeczy, moim zdaniem to jest oczywiste, że podmiotem, chociażby na podstawie pierwszego wersetu, zwróćcie uwagę, przyszli, pierwszy werset, a gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, wszystko wskazuje na to, że ci sami faryzeusze przemawiają, że oto wszyscy idą do Niego. Przychodzą do Jana z tą życzliwą informacją i mówią dokładnie to samo, co widzimy w pierwszym wersecie, czwartego wersetu. Ale na ten podmiot wskazuje przede wszystkim werset 28, który mówi: Wy sami możecie mi zaświadczyć, mówi Jan. I teraz kogo Jan ma na myśli? Kiedy, komu Jan powiedział, że nie jest Chrystusem? I oczywiście w Ewangelii Jana, nieco wcześniej, w pierwszym rozdziale, 19 wersecie, mamy: A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów, Żydzi z Jerozolimy, zwróćcie uwagę, wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś, i wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem, a on rzekł, nie jestem prorokiem. Nie, rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. I teraz zwróćcie uwagę na werset 24. A wysłańcy byli od faryzeuszów. A wysłańcy byli od faryzeuszów. Tak więc podmiotem zdecydowanie są albo faryzeusze, albo Żydzi posłani przez faryzeuszy. I przychodzą do Jana z zapytaniem, czyli to oni pytają, to nie są uczniowie Jana. Żmije przychodzą do Jana nie tyle z zapytaniem, zwróćmy uwagę, co z życzliwą informacją. Ale na początku niech nam nie umknie już pierwsze słowo. Zwracają się do Jana, mistrzu, mistrzu. Otóż największe zbrodnie, najbardziej odrażające kłamstwa, nakłanianie, by zniszczyć i gwałcić, jakże często przychodzi przy pomocy, czy przychodzi po moście pochlebstwa. Pochlebstwo, czym pochlebstwo różni się od zachęty i zbudowania? Otóż pochlebstwo albo opiera się na kłamstwie, albo nawet kiedy mówi sensu stricto prawdę, i to jest cecha pochlebstwa, wycelowane jest w to, aby zniszczyć i doprowadzić do upadku. Nawet jeżeli mówię prawdę, to moim zamiarem jest to, aby zniszczyć. I nie chodzi, pochlebcy, nie chodzi mu o ciebie, abyś ty żył i prosperował, bo to jest zachęta, ale chodzi mu o siebie, żeby on sam, pochlebca, żył i prosperował. Tak więc pochlebstwa są interesowne, tak jak w tym przypadku, pasożytnicze i pochlebca po prostu wykorzystuje cię, a później bezwzględnie zniszczy. Są też naiwne pochlebstwa i zaraz podam wam kilka urywków. Jeszcze coś się wydarzy? Jeszcze coś się wydarzy podczas jakiś pożar, może trzęsienie ziemi? Mariusz, ty to powycinaj to wszystko. Dasz radę? Łącznie z początkiem. Nie, lepiej nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, lepiej niech zastygnie, a później pergamin, gazeta. Tak, mamy. I co ja mówiłem? Słuchajcie, są też naiwne pochlebstwa. I te naiwne pochlebstwa są równie groźne. Na czym polega naiwne pochlebstwo? Zaraz zobaczycie przykłady w Biblii. Naiwne pochlebstwo polega na tym, że no ja naprawdę chcę, mam na myśli, żeby cię zachęcić, ale niechcący doprowadzę do twojego upadku. To są pochlebstwa, które usiłują zachęcić, ale nie zauważają te pochlebstwa, pochlebcy, że budują pychę. I powiedziałbym, że przysłowiowi dziadkowie naszych dzieci pewnie mają dokładnie tego typu skłonności. Jaki jest główny problem z tego typu pochlebstwami? No, główny problem jest taki, że one nie oddają Bogu chwały. Nie widzą, że obdarowania, wnucząt czy wiele innych dobrych rzeczy to nie jest spryt waszych dzieci, waszych wnucząt, obdarowania, ale to jest Boży dar. To jest łaska od Boga. I dziadkowie częstokroć rozmijają się z tym, ale zwróćmy uwagę na kilka urywków. Psalm 5, werset 9 i 10. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę twoją. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości. I teraz na czym polega? Gdzie jest ten brak szczerości? Wnętrze ich to zguba, czyli mają śmierć w sobie, ale mało tego, są siewcami śmierci, dlatego że otwartym grobem jest gardło ich. Językiem swym schlebiają. W taki sposób to wygląda. Psalm 12, werset 3 i 4. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią ponownie nieszczerym, czyli na zewnątrz pozytywnie, podczas zamiar ten taki celujący, ukryty jest zupełnie inny. Rozdwojony język jak u pewnego zwierzątka. Że nie jest jednorodna ta komunikacja. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przychwałki. Przypowieści 29:5. Kto schlebia swojemu przyjacielowi, i to jest jedno z tych naiwnych pochlebstw, kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na nogi. Judy 1:16, ten nasz groźny werset. Pamiętacie, bo początek jest najgroźniejszy tego wersetu. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści, czyli w interesowny sposób, schlebiają ludziom. Przypowieści 26:28. Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, tak naprawdę, bez względu na to, jak brzmi na zewnątrz, a usta pochlebcy prowadzą do zguby. Rzymian 16:18. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Jeżeli jesteś naiwny, czyli głupi, jeżeli nie masz mądrości i rozeznania, no to właśnie uważaj. W taki sposób zostaniesz zaatakowany. I 1 Tesaloniczan 2:5. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Czyli tutaj pochlebstwa w kontekście chciwości, czyli ponownie chodzi o interes. I dokładnie mistrzu, tak żmije zaczynają. Oznacza to niby uległość, wydawałoby się, niby szacunek, to ty teraz zaraz chwilę rozsądzisz tak jak należy o tym, co my ci życzliwie donosimy, a następnie zaraz przechodzą do meritum sprawy. Mistrzu, nie wiem czy wiesz, ale to jest oburzające, o czym chcielibyśmy cię życzliwie poinformować. Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu, którego poparłeś, o którym wydałeś świadectwo, którego poparłeś, ochrzciłeś, oto on chrzci i zdobywa popularność, i to zdobywa popularność większą od ciebie. Jak można podsumować przesłanie żmijek? Przesłanie żmij można podsumować jednym słowem. Zdrada. Zdrada. Janie, zdrada. Jezus cię zdradził, próbuje zająć twoje miejsce, miejsce Eliasza, miejsce kogokolwiek, do którego prawowicie przynależy chrzest. Oczywiście zawistnym Żydom zależy na zniszczeniu, zależy na szczuciu Jana przeciwko Jezusowi, a chcą osiągnąć ten cel pochlebstwem i kuszeniem Jana. I kuszeniem Jana, zwróćcie uwagę, przy jakiej pomocy? Oczywiście przy pomocy zielonych oczu. Niektórzy może macie zielone, ale ja mam zielone, także mogę użyć ten przykład. Przy pomocy zielonych oczek, czyli zawiści. Zobacz, on zdobywa większą popularność od ciebie. On chrzci, masz konkurencję u twojego boku. On zyskuje większą popularność, musisz coś zrobić. I oczywiście pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, że żmijki próbują zrobić jedną rzecz. Niegodziwą rzecz. Rzecz, której Bóg nienawidzi ponad wszystko. A mianowicie rozdzielić bliskich przyjaciół. Kiedy, pamiętacie, rozpoczęła się przyjaźń tych dwóch? Jana i Jezusa. Dokładnie. Rozpoczęła się bardzo, bardzo wcześnie. Rozpoczęła się jeszcze przed narodzinami. Już zareagowali na swoją obecność radością. Tak więc ich przyjaźń, ich zażyłość rozpoczęła się bardzo szybko. Ale ci próbują ich rozdzielić. Zobaczcie, w Przypowieściach 6 rozdziale czytamy 16 werset. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I oczywiście jest to chiasm, coś jest w środku, ale drugie maksimum funkcji w języku matematycznym znajduje się i na końcu, nie tylko w środku. Butne oczy tych rzeczy Bóg nienawidzi, pychy i coś tym butnym oczom będzie odpowiadało. Kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i zwróćcie uwagę, maksimum i sianie niezgody między braćmi. To są te rzeczy, których Bóg nienawidzi, a to jest dokładnie to, co żmijki przy pomocy pochlebstwa usiłują dokonać. Przypowieści 16:28, człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Przypowieści 17:9, zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Słuchajcie, to jest wielkie pouczenie dla nas również, jeśli chodzi o naszą komunikację przy pomocy naszego języka. To jest kolejna rzecz, na którą zważać powinniśmy. Czy przypadkiem za chwilę to, co chcę powiedzieć, nie służy właśnie temu celowi? Przypowieści 17:9. Jak to zwykle bywa, tak i w tym przypadku, niszczycielski szał niegodziwców, żmij, obraca się na nich samych. Zwracają się do Jana, chcą Jana uprzedzić w stosunku do Jezusa, na co Jan odpowiada, chcecie? Odpowiada Jan, chcecie, opowiem wam teraz o Jezusie. To jest ciekawe, że Bóg z grzechu bezgrzesznie wyprowadza swoją chwałę. I tutaj mamy grzech, odrażająca wrogość i grzech, która staje się jedynie okazją do tego, aby Bóg wyprowadził z tego swoją chwałę. I już w pierwszych słowach Jan powiada, że to, co Jezus czyni, to nic innego, jak tylko dar samego nieba. Zwróćcie uwagę, że werset 27, nie czytamy tam, że człowiek nic nie może zrobić, ale bardzo interesujące, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że tam jest powiedziane, że człowiek nic nie może otrzymać, nic nie może wziąć. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Zaskakujące. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, otrzymać, jeśli mu nie jest dane z nieba. Tak więc, jeżeli mówicie o Jezusie, jego popularności, jego darach, jego służbie, wszystko, co on ma, jest darem nieba. Opowiadacie mi o darze nieba, to z daru nieba on służy. Następnie Jan kontynuuje w najjaśniejszy możliwy sposób. Mówiłem już wam, czyli najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, to nie są uczniowie Jana, to są Żydzi, to są faryzeusze, dlatego iż Jezus powołuje się na to, co dokładnie im już powiedział. Słyszeliście, mówiłem wam, wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Tak więc ja jestem głosem zapowiadającym jedynie Jego nadejście. Błądzicie w swojej nieprawości, nie jestem Mesjaszem. Swoją miarę przystawiacie do tego, co ma miejsce. Spodziewacie się i próbujecie wywołać zawistną i krwawą walkę o władzę, o stołki. Dlaczego? Dlatego, że jesteście bez wiary. Myślicie w świecie, chodzi o popularność, o zyskiwanie popularności, o kto będzie mnie lubił bardziej, kogo będą lubić bardziej. Bo to są jedyne relacje, jakie znacie, no i taką miarką mierzycie. Podczas gdy ja wam teraz, i nadchodzi druzgocący, piorunujący w swoim kontraście, werset 29. Ja wam opowiem, jakie panują naprawdę relacje. Kto ma, werset 29, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. To jest właśnie teraz, ta moja radość jest spełniona. Tak więc to nie jest jakaś bezwzględna walka o stołki, ale to, co ma miejsce, a z czym wy kompletnie się rozmijacie, to zaślubiny, miłość, radość i wesele. Sala weselna. Radość, nie ma żadnego strachu, nie ma żadnej zawiści, żadnego poczucia zagrożenia, ale wręcz odwrotnie. To, co się dzieje, a czego wy kompletnie nie zauważacie, to miłość i wesele. Zwróćmy uwagę, że przychodzi oblubieniec powodowany miłością do swojej żony i Jan nawet nie przedstawia siebie jako oblubienica, ale w pokornie, jak gdyby w odleglejszej, z odleglejszej perspektywy, jako przyjaciela oblubieńca, który raduje się z głosu oblubieńca pojmującego narzeczoną. Zawiść, rywalizacja, walka o zaszczyty, oszaleliście w swojej niewierze. Zupełnie nie macie pojęcia, o co chodzi. To jest ta radość, którą wam opisuję, której doznaję w pełni. Czy widzicie choć trochę, że te wasze wysiłki z 26 wersetu są kompletnie chybione? I nadchodzi werset 30. Jan używa teraz terminologii astralnej dotyczącej ruchu ciał niebieskich. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oto Jan, jak gwiazda, skłania się ku horyzontowi zachodzi. Wypełnił to, co wiernie, to, co miał do wypełnienia i wypełni to aż do śmierci. Ale odchodzi i zachodzi, podczas gdy prawdziwa światłość, pełnia dnia, już rozbłysła, wznosi się coraz wyżej, aż rozproszy wszelką ciemność. On musi wzrastać. On musi wzrastać, aż rozproszy wszelką ciemność. U proroka Malachiasza 3:20 czytamy: ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Oto prawdziwe światło wznosi się, prawdziwe światło już wschodzi. Oczywiście zastosowanie jest też dla nas i my musimy pomniejszać się w naszym starym człowieku i Chrystus musi wzrastać ze swoim światłem coraz bardziej. I to już nie ja, który żyje, ale Chrystus, który żyje we mnie. Kolejne wersety od 31 do 33. W podsumowaniu: Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg jest Bogiem prawdy. Werset 33. Kto przyjął Jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. W odróżnieniu od was, którzy macie podteksty, macie ukrytą agendę, ukryty cel, kiedy Bóg mówi, mówi prawdę, mówi przez naocznego świadka, który przyszedł z nieba i który jest ponad wszystkim. I teraz zobaczcie, werset 34, czyli werset pełen chwały, chwały trójjedynego Boga, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela mu ducha bez miary. Oto Bóg posłał swojego syna, który przemawia, objawia słowa Boże. Dlaczego? Dlatego, że duch został mu dany bez miarki, bez wydzielania. W hojny sposób ojciec obdarował swojego syna. I co więcej, werset 35 opowiada o tym samym. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Takie są relacje między nami, takie są relacje w trójjedynym Bogu. I teraz Jan wydaje się mówić, oto zwróćcie uwagę, ojciec miłuje syna, wszystko oddał hojnie w jego ręce, dał mu ducha bez ograniczeń, bez obawy, z miłości. Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego powstrzymywania. Czy rozumiecie, Jan wydaje się mówić, coś z tego, o czym wam opowiadam? Jan wydaje się zwracać do faryzeuszów. Coś rozumiecie z tej radości i wesela, o którym chciałem wam opowiedzieć? O miłości bez strachu i bez obaw, bez poczucia zagrożenia, które wy żeście w tak sprytny sposób usiłowali zasiać w moim sercu. Pamiętamy, co brak wiary spowodował i poczucie zagrożenia uczynił Jeroboamowi i całemu północnemu królestwu, jak ten spolegał na swoim własnym sprycie. Jan mówi, jeżeli rozumiecie to, czy rozumiecie cokolwiek z tego, co wam opowiedziałem o Jezusie. Mówiąc o Jezusie, pozwólcie, że wam teraz to podsumuję. I pada werset 36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Tak więc i wy z radością powinniście słuchać Syna, mówi Jan do faryzeuszy, w przeciwnym razie gniew Boży ciąży nad wami. Tak więc pamiętajmy o tym urywku. Jest to urywek kontrastu, urywek, który opisuje relacje tego świata, a relacjami tego świata są zawiść, strach, morderczy szał, pycha, poczucie zagrożenia, zdobywanie popularności, spiskowania, walka o władzę, której i tak tyrani tego świata nie są w stanie utrzymać. I to jest z jednej strony, to jest jeden obraz, który dzisiaj zobaczyliśmy. I są relacje nieba w trójjedynej istocie Boga, czyli miłość Ojca, Jego hojność, bez obaw, bez wydzielania, umiłowanie Syna, i wreszcie to obraz oblubieńca, jego radość, radość z jego ukochanej, co do której nie ma żadnej ostrości. Oblubieniec nie odnosi się z ostrością do swojej ukochanej, ale wrażliwość, uprzejmość, wyrozumiałość i łagodność. I zakończmy Jakuba 3,17. Ale mądrość, i zobaczcie, wydawałoby się, że mądrość to od razu nam się kojarzy z jakąś teologiczną propozycją. Mądrość, czyli co mamy wiedzieć? No nic z tych rzeczy. Zobaczcie, apostoł ma zupełnie co innego na myśli, kiedy mówi mądrość, a ma na myśli dokładnie to, co powiedział Jan w 3 rozdziale. A mądrość, która jest z góry, która jest naszym udziałem, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Nie taka jak ta, którzy są bez wiary, nie taka jak widzieliśmy u faryzeuszy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że z Twojej łaski zostaliśmy stworzeni na nowo, na obraz nieba. Prosimy o Boże, abyśmy zachowywali się zgodnie z tym, co zobaczyliśmy, więcej zgodnie z tym, kim jesteśmy. Prosimy o Panie, abyś Ty w swojej łasce zechciał nas kształtować nawet przy pomocy tego słowa, aby tak wyglądała nasza rzeczywistość, aby tak wyglądała rzeczywistość naszego Kościoła, abyśmy byli bez strachu, pełni miłości, pełni radości, nie wystraszeni i nie zagrożeni, ale wręcz odwrotnie, hojni i bez obaw. Dziękujemy Ci, o Boże, że Ty wyzwoliłeś i odnowiłeś nas z tych przeklętych, pełnych strachu i samosprytu dróg, w których tkwiliśmy. Amen.